Patryk Kułakowski, dzień dobry.
Dzień dobry, witam
serdecznie. Number One Club jest naszym gościem, przedstawiciel właśnie tego bilardowego klubu w Zielonej Górze. Klubu, który można powiedzieć od niedawna działa pod tą nazwą.
Dokładnie, klub istnieje pod nazwą Number One Club dokładnie od 28 września, aczkolwiek jest to najstarszy klub bilardowy w Zielonej Górze. Został założony w 91 roku, czyli w tym roku mija już 26 lat. Od założenia. Klub wcześniej nazywał się Snooker Club, ale uznaliśmy, że nazwa już w tym momencie nijak ma się do tego, co dzieje się w klubie, ponieważ zaczynaliśmy od 4 stołów do gry w dyscyplinę snookerową. Aktualnie stołu do snookera już żadnego nie ma. Nazwa nie do końca pasuje. Długo myśleliśmy, jak klub powinien się nazywać. Stanęło na Number One Club, nazwie, która nawiązuje do tradycji i historii.
No właśnie, bo jeżeli chodzi o snooker w Zielonej Górze, to rzeczywiście jest tak, że czasami zastanawiamy się nad tym, nad jedną rzeczą. Czym różni się snooker od bilarda? No bo tutaj kije, tutaj kule, tutaj stoły, ale te różnice są zauważalne już nawet przy okazji samego stołu do snookera.
Dokładnie, różnice są, można powiedzieć, ogromne. Stół jest ponad 2 razy większy do snookera w porównaniu do stołu bilardowego. Kulek też mamy więcej i same odmiany gry są zupełnie inne. W snookerze zbieramy punkty, wbijamy kule naprzemiennie, raz czerwone, raz inne kolory, wtedy zdobywamy punkty. Faule również są punktowane. W bilardzie jest troszeczkę inaczej. W bilardzie klasyczną odmianą najbardziej znaną jest tak zwana ósemka. Polega na tym, że wbijamy bile pełne bądź połówki, kończąc układ wbiciem bili numer 8 do zadeklarowanej łzy. Wtedy wygrywamy po prostu frame'a.
O to zainteresowanie bilardem w Zielonej Górze, ono jest duże? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o tą frekwencję w waszym klubie?
Jakby to najprościej powiedzieć, zainteresowanie bilardem barowym jest bardzo duże. Jeśli chodzi o bilard profesjonalny, jest troszeczkę mniejsze, aczkolwiek zawodników, którzy biorą udział w naszych turniejach, jest około w Zielonej Górze 30 do 40, można to zliczyć, którzy aktywnie biorą udział, bo samych zawodników zarejestrowanych w Zielonogórskiej Lidze Bilarda na tą chwilę już jest chyba 160, którzy w ogóle w historii Zielonogórskiej Ligi Bilarda wzięli udział w turniejach, a to jest 10 lat, dokładnie 1 października minęło 10 lat od pierwszego turnieju, które ZLB zorganizowało. No i przez ten czas zebraliśmy 160 zawodników w swojej historii.
Na czym polega Zielonogórska Liga Bilarda? Jak wyglądają te rozgrywki? W jakim są systemie rozgrywane?
Zielonogórska Liga Bilarda dzieli się na ligi w edycji wiosennej i jesiennej, tak naprawdę. Edycja wiosenna od tego roku rozgrywana jest w odmianę 8, a edycja jesienna, która aktualnie trwa, w odmianę 10. To jest troszeczkę inna odmiana bilarda. Polega na tym, że w grze udział biorą tylko bile w numerach od 1 do 10. Zawodnicy muszą je wbijać w odpowiedniej kolejności numerycznie od najmniejszej do największej i kończąc grę wbijając bile numer 10.
No ciekawe, ciekawych rzeczy dowiadujemy się dzisiaj, jeżeli chodzi o bilard, bo ty pewnie też domyślasz się, że często na bilarda patrzymy właśnie z tej perspektywy właśnie bilarda barowego, czyli takiego, że przychodzimy, gramy, spędzamy miło czas, a tu się nagle okazuje, że są jeszcze jakieś zasady, to wszystko też jakby ma również swoje odwzorowanie, jeśli chodzi o całą ligę w Polsce, bo przed rozmową powiedzieliśmy o tym, że nawet jest związek bilardowy w naszym kraju.
Dokładnie, jest PZBIL, który organizuje mistrzostwa bilardowe i profesjonalistów, i amatorów. Można się zgłaszać do mistrzostw amatorów. Warunkiem jest udział w 5 turniejach eliminacyjnych. Jeśli chodzi już o mistrzostwa profesjonalne, no to należy mieć założony klub sportowy i wtedy zgłosić zawodników jako drużynę, którzy będą grać w mistrzostwach drużynowych bądź indywidualnych.
Kiedy patrzymy na dyscypliny sportowe w Polsce, to wiemy, że każda osoba uprawiająca sport zawsze gdzieś tam próbuje walczyć o te cele najwyższe rangi mistrzowskiej na arenie europejskiej czy tej międzynarodowej. No i czy też właśnie odbywają się, tak jak w przypadku snookera, mistrzostwa świata w bilarda, czy na przykład mistrzostwa Europy?
Oczywiście, jak najbardziej. Są mistrzostwa Europy, są mistrzostwa świata, są turnieje zamknięte, na przykład Predator Cup, który zupełnie niedawno się odbywał. I z tego, co nie jestem pewny, ale na pewno w finale był Polak. Nie jestem pewny. Tak, wygrał. Już sobie przypomniałem. Wygrał Mieszko bodajże. Wygrał. To było w odmianę 9 turniej. 9 podobna bardzo do 10, jednak jest, jakby to powiedzieć, odmianą, która bardziej toleruje przypadki, gdyż można skończyć mecz nawet z rozbicia, czyli w momencie, kiedy rozbijamy kulki i wpadnie nam bila numer 9, już wygrywamy pierwszego frame'a. W dziesiątce tego nie ma, w dziesiątce trzeba wbić wszystkie kule i skończyć dziesiątką, a w dziewiątce możemy skończyć już przy rozbiciu.
No właśnie, trochę zahaczamy też o tę zasadę, bo mówisz o wersji bilarda ósemce, dziewiątce, dziesiątce, więc może spróbujmy to jakoś teraz nakierować, jeżeli chodzi o zasady, bo podejrzewam, że jak mamy ósemkę, bil 8, tak? Dziewiątka, czy 9, jak to w ogóle wygląda?
Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o ósemkę, to... To nie jest tak, że idąc tropem dziewiątka i dziesiątka kończymy, że mamy tyle kulek na stole, ale kończymy kulą, o której mówimy, czyli jak w dziewiątce kończymy dziewiątką, w dziesiątce dziesiątką, w ósemce również kończymy ósemką. Wyjątkiem jest to, że w ósemce udział w grze biorą wszystkie bile, czyli 15 bil. My musimy wbić tylko 7 bil z danej grupy, czyli albo pełne, albo te, które tak zwane są połówkami, i na końcu wbić ósemkę do bili, do łzy, którą zadeklarujemy. I tutaj właśnie nawiązujemy lekko do różnicy między zasadami tak zwanymi barowymi, a zasadami turniejowymi, gdyż chyba najbardziej znana zasada barowa to tak zwana czarna po przekątnej, czyli gdzie takiej zasady tak naprawdę nigdy nie ma w bilardzie. W bilardzie profesjonalnym czarną za każdym razem deklarujemy. Czyli jeżeli wyszliśmy sobie na odpowiednią łzę, a nie jest to nasza łza poprzekątnej, czyli tam, gdzie wbijali, poprzekątnej do, w porównaniu do tego, gdzie wbiliśmy ostatnio swoją kulkę, to nie znaczy, że nie możemy tej bili tam wbić. Tych zasad barowych jest jeszcze dużo więcej. Na przykład w barze biała po faulu, czyli na przykład po wbiciu do łzy, gramy z pola rozbicia. To też nie jest prawda. Biała z ręki jest z całego stołu, czyli możemy ją postawić w miejscu, które nam się podoba, i wbić kulkę, która nam się podoba. I tych zasad jest jeszcze dużo, dużo więcej, ale to już myślę, że może za moment.
Kolejne bile będziemy właśnie wbijać się za chwilę w godzinie rektorskiej. Koniecznie bądźcie z nami za chwilę. Kolejne wieści właśnie w sprawie tego, jak w tego bilarda grać.
Godzina rektorska.
To rozbijamy bile w godzinie rektorskiej i wracamy do rozmowy o bilardzie w Zielonej Górze. I nie tylko przypomnę, że moim i waszym gościem jest Patryk Kułakowski, Number One Club w Zielonej Górze. Strasznie dużo pytań w głowie pojawia się, kiedy rozmawiamy o bilardzie, bo wiesz, jak to jest. Gramy sobie gdzieś tam w barze, bawimy się, jest fajnie, miło, ale nagle okazuje się, że wokół tej dyscypliny jest tyle informacji, tyle wiadomości, że człowiek nie zdaje sobie sprawy, że aż tak to wygląda, bo przed piosenką powiedzieliśmy o tych odmianach, ósemkach, dziesiątkach, dziewiątkach, ale też są odmiany bilarda, na przykład odmiana angielska. I na czym ona polega?
W bilardzie angielskim mamy bardzo dużo czerwonych kulek, jakby to tak powiedzieć najprościej. Ale ogólnie w Polsce mało popularna odmiana jest też bilard francuski. W Polsce tak naprawdę najbardziej popularną odmianą jest 8. Klasyczne 8, barowe bądź turniejowe, ale no jest dużo odmian. Są stoły okrągłe, nawet gdzieś ostatnio oglądaliśmy film z kolegami, gdzie mieliśmy okrągły stół i 9 dziur, gdzie klasycznie mamy ich 6. Także no, odmian jest bardzo dużo. Są też rozmiary stołów, różnią się. Możemy kupić stół w rozmiarze 8, a nie 9 stóp, bo 9 stóp to jest stół klasyczny turniejowy. Możemy kupić stół w rozmiarze 8. Jest troszkę inny, mniejsze łzy, mniejsze kule. Stół na przykład, jeżeli duży nam nie zmieści się do domu, możemy kupić sobie mniejszy. Są jeszcze siódemki, ale to już jest naprawdę, jak ktoś chce na siłę grać w domu. Nie mówiąc już o tym, że można też grać w internecie, ale to nie jest zupełnie porównywalne z grą taką domową.
Żużlowiec pilnuje swojej maszyny, inwestuje w swój motocykl. Skoczek narciarski też musi inwestować w sprzęt, w narty. A jeśli chodzi właśnie o grę w bilarda, kiedy zawodnik jedzie na zawody, to jest tak, że on jedzie ze swoim sprzętem, ze swoimi kijami, czy na przykład dany klub udostępnia mu te kije?
Tak naprawdę żaden, czy żużlowiec, czy bilardzista nie zgodziłby się grać bądź jeździć na nieprzetestowanym przez siebie sprzęcie. Także zawodnicy inwestują w sprzęt od małych po bardzo duże pieniądze tak naprawdę, bo podstawowy zestaw do gry w bilard, jeżeli ktoś decyduje się na zakup takiego kija, to musi zainwestować w kij do gry i kij do rozbijania, które różnią się od siebie twardością szczytówki, czyli tego głównego elementu kija, którym gramy. Kij do rozbijania jest bardzo twardym kijem, dzięki temu pozwala nam przełożyć 100% siły na białą bilę. Kije do gry z kolei są kijami wykonanymi z drewna tlonowego. miękkiego drewna tlenowego w specjalnym procesie produkcyjnym składane z 8, 9 bądź nawet 12 kawałków i szlifowane następnie. I różnią się od siebie wieloma rzeczami. Tak naprawdę, tak jak wspomniałem, zestaw podstawowy z futerałem i podstawową kredą można kupić w granicach 400-450 zł. A zestawy profesjonalne, takie bardzo profesjonalne, no to kij do samej gry potrafi kosztować 38 tysięcy. I dla graczy bardzo profesjonalnych to są normalne pieniądze do wydania. Taki kij daje nam 100% możliwości kontroli białej bili, czyli tak naprawdę biała bila zachowuje się tak, jak zawodnik sobie tego życzy. Do takich kijów też są specjalne środki ochronne, czy nawet kreda. Ostatnio wyszła na rynek bardzo, jakby to powiedzieć, wydajna kreda pewnej japońskiej firmy, która, jak to producent się chwali i udowodniono to w testach, wystarczy nasmarować, że tak potocznie nazwę, nasmarować końcówkę kija raz na 12 uderzeń, gdzie zwykłą kredą robi się to co uderzenie i gwarantuje nam taką samą, takie same właściwości jak kreda zwykła po natarciu, po każdym uderzeniu.
To kiedy zawodnik przyjeżdża do klubu bilardowego, to pewnie wjeżdża trochę jak taki golfista z futerałem, a tam dużo właśnie kijów. Ale to, co się od razu nasuwa, to jest to, że tak jak właśnie przy okazji tego golfa. No, golfiści też mają różne rodzaje swoich kij golfowych do uderzenia z bliska, z daleka.
Dokładnie.
A jakie są rodzaje, jeżeli chodzi właśnie o grę w bilarda? Bo tych rodzajów też kilka jest.
Tak, są jeszcze, tak jak wspomniałem, jest kij do gry główny i jest kij do rozbijania. Są jeszcze tak zwane skoczki, bo w bilardzie w porównaniu do snookera na przykład, gdzie to nie jest dozwolone, w bilardzie możemy białą bilą przeskakiwać bilę przeciwnika w celu uderzenia swoich bil, na przykład w momencie, kiedy przeciwnik postawi nam, i tutaj nawiązanie tak zwanego snookera, czyli zastawi nam naszą bilę swoją bilą i nie mamy po prostu bezpośredniej widoczności między białą a swoją bilą, wtedy musimy albo grać z bandy, albo przeskoczyć na przykład, jeżeli potrafimy. Są zawodnicy, którzy też bardzo dokładnie potrafią kręcić białą bilą, która wykonuje tak zwanego rogala na stole. Także metod i technik gry tutaj jest bardzo dużo. A to, co wspomnieliśmy tutaj jeszcze o gatunku, o rodzaju kijów, różnice są jeszcze nawet w samej rękojmi. Mamy kije, które są gładkie, lakierowane, mamy kije, które są w oplocie z nici irlandzkiej, mamy też kije, które są gumowane. Wszystko zależy od tego, jaką mamy skórę na dłoniach, czy mamy skórę suchą, czy mamy skórę gładką, czy pewniej się czujemy, trzymając kij gumowy, czy ręce nam się na przykład pocą. Wtedy kij gładki na pewno nie będzie się nadawał do naszych dłoni, ze względu na to, że jest duże ryzyko, że będzie się ślizgał. I wracając tutaj jeszcze do tych szczytówek, czyli tej głównej części kija, tańsze kije są, jakby to powiedzieć, bardziej sztywne, mimo że są dużo bardziej miękkie od kija do rozbijania, o którym mówiłem. Droższe kije mają też mniejszą średnicę, bo standardowa średnica to jest 12,8 mm. Są kije amerykańskiej firmy, które potrafią mieć średnicę zbliżoną już do kijów snookerowych, gdzie bila jest mniejsza, więc ten kij też jest węższy i wtedy mamy 11,3 mm średnicę. Także to jest główna różnica. Są też szczytówki lakierowane i szlifowane. Wszystko właśnie tutaj wracając zależy od tych naszych dłoni. I mamy też szczytówki, które wykorzystują jakieś najnowsze technologie pochłaniania drgania przy uderzeniu, żeby do samego końca ta biała zachowała się tak jak chcemy, jakiejś mniejszej deflekcji tutaj bili, ale no to już są naprawdę profesjonalne kije, których cena zaczyna się od 1500 do tych wspomnianych 38 tysięcy, które sam zresztą widziałem już takie kije.
A kiedy osoby, które zaczynają swoją przygodę z bilardem, raczkują dopiero gdzieś, są tymi jeszcze amatorami, to wy też jakby staracie się tłumaczyć zasady gry bilardowej, bo no nie oszukujmy się, no, czasami jest tak, że każdy gra po swojemu, kiedy przychodzi grać.
Dokładnie.
I czy wy właśnie udzielacie jakichś takich wskazówek, korepetycji w trakcie gry, bo pewnie obserwujecie też, jak ludzie grają u was.
Dokładnie, jak najbardziej, tak jak mówisz, wiele osób przychodzących do lokalu nawet dobrze nie wie, jak te bile powinny być ułożone. Jest bardzo dużo błędów popełnianych. Nie mówię tutaj o nieznajomości zasad, ale czyli graniu na tych zasadach typowo barowych, ale są błędy, których tak naprawdę nie powinno się popełniać, czyli na przykład najczęściej popełniane ułożenie bil czarna jest w środku, ale bardzo często podczas ustawiania trójkąta na stole czarną ustawiamy na punkcie, który jest narysowany na stole i to jest bardzo duży błąd, gdyż odległość białej od trójkąta jest wtedy mniejsza. Na punkcie powinna stać bila pierwsza i wtedy mamy te prawidłowe ułożenie. Także bardzo często widzimy przy stole, jak ktoś już przy samym ułożeniu ma problem, wtedy od razu reagujemy, chętnie pomagamy. Nie mówię tutaj, żeby kogoś pouczać, bo nie o to tutaj chodzi. Nie każdy chce się nauczyć grać, po prostu przyjdzie sobie zagrać przy piwku z kolegami. Tylko takie podstawy po prostu, żeby prawidłowo ułożyć, żeby smarować kij kredą, bo to jest nie tylko i wyłącznie, znaczy to nie jest tylko nasz wymysł, że trzeba to smarować, bo po pierwsze zawodnikowi gra się lepiej kijem, który prawidłowo uderza białą bilę. Po drugie jest to też troszkę dbanie o sprzęt, bo co prawda kije barowe kosztują 20, 30, 40 zł, ale to nie znaczy, że ktoś chce je wymieniać co tydzień, a bywają gracze, którzy potrafią zagrać 3-4 godziny bez smarowania tej końcówki, która nazywa się tipem profesjonalnie. I wtedy po prostu kij bardzo szybko nadaje się do remontu. Te końcówki trzeba wymieniać. To też nie jest do końca wtedy komfortowa sytuacja, jak przychodzi do klubu, gdzie są 4 stoły, przychodzi zawodników 16 i okazuje się, że dla kogoś nie ma kija, bo poszedł do remontu akurat, bo ktoś po prostu dzień wcześniej grał 4 godziny bez używania tych podstawowych rzeczy, czyli tutaj kreda jest bardzo ważna. To można uczulić tak naprawdę każdego, plus ułożenie tych kulek. Jeśli chodzi o zasady, to nie będziemy tutaj tak naprawdę pouczać. Każdy sobie gra, jak mu się podoba. Chyba że ktoś się zgłasza do jakiegoś turnieju. Wtedy te zasady trzeba już poznać, ale oczywiście my tutaj służymy zawsze radą. Bardzo chętnie przedstawimy podstawowe zasady i pokażemy, jak powinno się trzymać kij, na przykład jak smarować tą kredą, czy nawet jak uderzać, jeżeli ktoś nawet z tym będzie miał problem.
Powiedzieliśmy o kijach, ale powiedzmy jeszcze o bilach, bo one też ulegają zniszczeniu. Z jakiego materiału one są wykonane? Bo to też wszystko musi być dokładnie wyważone. I powiedz, czy zdarzają się sytuacje w waszej pracy, kiedy obserwujecie, że komuś ta bila wyskoczyła za stół?
Jeśli chodzi o bile poza stołem, to wbrew pozorom jest to bardzo częsta sytuacja, zwłaszcza jeżeli ktoś stosuje te tak zwane skoki, o których wspomniałem. Bardzo często zawodnicy przy skoku gdzieś ta bila po prostu, jakby to powiedzieć, mimo tego, że stół jest twardy, to skozłuje po prostu i przeleci przez ten stół, bądź zawodnik źle wymierzy odległość i zamiast uderzyć w swoją bilę, odbije się od niej i również wyleci ze stołu. Więc to jest częsty problem. Bile również, jak i kije dzielimy na wiele gatunków, są bile tradycyjne, są bile profesjonalne, są bile turniejowe. Jest bardzo znany producent, który wykonuje bile tak naprawdę do każdego rodzaju gry, których ceny zaczynają się od 100 zł za zestaw po nawet 1200 zł. To już są w pełni licencjonowane turniejowe bile. A jeśli chodzi o wykonanie, to kiedyś bile były wykonywane z gliny, później do początku wieku XXI, jak dobrze kojarzę, z kości słoniowej, a aktualnie wykonywane są z bardzo wytrzymałego gatunku żywicy, dzięki czemu tak naprawdę tutaj nikt nie cierpi na ich produkcji i ten proces produkcji też jest na pewno i prostszy, i też troszeczkę tańszy. Ale owszem, zdarzają się zestawy bil, gdzie musimy wymienić jedną bilę, bo już ma gdzieś jakiś ubytek, jakiś odprysk, który przy jej toczeniu, może nie przez gracza amatorskiego, ale przez gracza profesjonalnego, który potrafi zagrać tak zwaną turlankę przez cały stół, żeby tylko musnąć bilę, ta bila po prostu kręcąc się na takim odprysku jest w stanie nawet skręcić, więc to jest niedopuszczalne tutaj.
To chwila przerwy, chwila oddechu i wracamy do was za chwilę.
Godzina rektorska.
Słuchacie Godziny Rektorskiej w Akademickim Radiu Index. My cały czas z Patrykiem Kłakowskim stoimy przy stole bilardowym i rozmawiamy właśnie o tej grze, bo tematów jest bardzo dużo. Czasem jak człowiek gra, to nie zdaje sobie sprawy z tego, że aż tyle informacji jest właśnie o bilardzie, a to proszę, taka niespodzianka. Twoja wiedza jest bardzo bogata, jeżeli chodzi właśnie o bilard. Skąd to zainteresowanie bilardem u ciebie?
Tak naprawdę to przygoda z bilardem zaczęła się x lat temu, kiedy właśnie rozpoczęło się takie tak zwane, przeze mnie nazywane, barowe granie. A jeśli chodzi o taką przygodę troszeczkę bardziej, jeszcze może nie do końca profesjonalną, ale mniej amatorską, To zaczęło się w okolicach początku lutego 2016 roku, więc to całkiem nie tak dawno, kiedy właśnie wraz z moim kolegą byliśmy sobie przy stole, graliśmy i obserwowaliśmy graczy, którzy no, używali własnych kijów, szablonów do rozbijania i innych tam profesjonalnych rzeczy. Bardzo nas to zainteresowało i zupełnie przypadkiem tak się stało, że z jednego z nich spotkałem tego samego dnia wieczorem. I zapytałem go po prostu o udzielenie lekcji, bo bardzo, bardzo chciałem troszeczkę podciągnąć się w bilardzie i on wtedy zaproponował, żebyśmy po prostu przyszli na turniej, który odbywa się właśnie tutaj w klubie, odbywają się w środę turnieje. I po prostu powiedział, żebyśmy przyszli spróbować sił w swoim turnieju, wtedy zobaczymy, jak to mniej więcej wygląda. No i zgłosiliśmy się na ten turniej bardzo szybko. Musieliśmy poznać zasady, które jak wtedy okazało się są zupełnie inne niż te, które znamy. Wiedzieliśmy co prawda, że wbijając połówkę z rozbicia nie mamy jeszcze połówek, ale nie wiedzieliśmy nawet, że jest taka zasada, że kiedy uderzymy w jakąkolwiek bilę, to jakakolwiek bila musi później dotknąć bandy. To jest też złota zasada tutaj. Jeżeli tej bandy nie dotknie, to jest faul. Więc bardzo szybko zawodnicy tłumaczyli nam zasady. Oczywiście rozegraliśmy 4 rundy, przegraliśmy wszystkie mecze po 3-0, ale dało nam to taki powód do refleksji troszeczkę, do zastanowienia się nad tym. I szczerze powiem, że bardzo nas to zaraziło, bo już po 3 tygodniach kupiliśmy sobie pierwszy zestaw profesjonalnych kij. Może nie jakiś tam za grube tysiące, ale to tam zestaw za około 700 zł, nawet nie taki pseudo bardzo amatorski, tylko troszkę bardziej profesjonalny. I tak naprawdę od tego się zaczęło i tutaj Zielonogórska Liga Bilarda bardzo chętnie wspiera zawodników młodych, którzy się włączą do tego, żeby tutaj z nami grać. Teraz też kolejny gracz, Jakub Kaluda, zaczyna z nami przygodę. Zgłosił się nawet do trzeciej ligi edycji jesiennej. Co prawda dla gracza, który zaczyna dopiero granie w taką dyscyplinę, w taką odmianę jak dziesiątka, która właśnie jest w edycji jesiennej, jest dość trudna, ponieważ ta odmiana posiada taką jedną cechę, że po 3 faulach z rzędu przegrywamy partię i zawodnicy profesjonalni bardzo dobrze odstawiają się białą bilą, żeby zasłonić tą bilę, którą należy teraz uderzyć, więc no, zdarzyło się w poprzedniej kolejce, w ubiegły poniedziałek, że Kuba po prostu przegrał mecz 6-0, z czego 3 partie przegrał poprzez wykonanie 3 fauli z rzędu. Ale tak naprawdę, nawiązując tutaj do tego, dlaczego bilard i w ogóle, to ja mam taką, jakby to powiedzieć, własną teorię o bilardzie, że to jest naprawdę sport dla każdego i tu już nie ma naprawdę żadnych wykluczeń, bo nie jest ani kontuzjogenny, ani nie wymaga od nas jakiejś niebywałej kondycji, ani nie wymaga od nas, żebyśmy mieli ani 20 lat, ani 70, bo mamy, jest z nami tutaj w klubie, co prawda nie gra z nami w turniejach, ale bardzo często nam towarzyszy pan Czesław, który ma, nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, ale coś koło 70 lat. I dalej gra. Więc tak jak wspomniałem, ani kontuzjogenny, tak naprawdę nie jest sezonowym sportem. Klub jest otwarty cały rok. Tak naprawdę o każdej porze można sobie zagrać. Nie wymaga jakiegoś dużego nakładu. Na początku można grać kijami barowymi, które nadają się oczywiście do gry, są sprawdzane przez nas, czy nie są uszkodzone, czy nie są ani zagrożeniem, ani jakimś utrudnieniem dla graczy. No, także tak naprawdę sport dla każdego.
13 października właśnie u was Akademickie Mistrzostwa Bilardowe Radia Index. Wspólnie tę imprezę organizujemy. No i teraz też będziemy chcieli chyba zachęcić studentów, żeby właśnie garnęli się do bilarda.
Oczywiście jak najbardziej zachęcamy wszystkich do rejestracji, do udziału w imprezie. Jak sama nazwa mówi, Akademickie Mistrzostwa, czyli zapraszamy wszystkich studentów. Jedynym tak naprawdę jedynym warunkiem tutaj udziału jest posiadanie ważnej legitymacji. Studenci, którzy ukończyli 26 lat, też z legitymacją mogą się zgłosić, jeżeli dalej studiują. Jeśli chodzi o samą grę, to grać będziemy w odmianę 8, czyli tutaj klasyczna odmiana. Będziemy wymagali zasad tutaj turniejowych, ze względu na to, że są to mistrzostwa, że będzie tytuł akademickiego mistrza. Podejrzewam, że na rok, gdyż jeżeli impreza odbije się dobrym echem, to za rok również zorganizujemy drugą edycję, więc na pewno tych zasad będziemy wymagali. Będzie z nami sędzia licencjonowany z Zielonogórskiej Ligi Bilarda, pan Jacek Malinowski, który na pewno będzie tutaj czuwał nad prawidłowym przebiegiem imprezy. No i tak naprawdę jak już tutaj na niejednym portalu było mówione, czy nawet w zajawce tutaj radia, no jeżeli ktoś chce tutaj prestiżem się owiać i wrócić sobie z pucharem do akademika, a lubi sobie zagrać w te kulki, no to dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Również można kupić sobie piwko, a można wygrać fajny mecz.
A studenci gardzą się do bilarda, bo mamy nowy rok akademicki, czyli trochę tych nowych twarzy pojawiło się w Zielonej Górze. Ty, kiedy obserwujesz osoby, które pojawiają się u was, to dostrzegacie właśnie grupy studentów, którzy przychodzą, żeby w wolnej chwili gdzieś tam pyknąć w tego bilarda?
Tak, tak, tak. Są nowe twarze, widzimy nowe twarze. Są też studenci, którzy już byli wcześniej, ale większość to jednak nowe twarze, które gdzieś tam o klubie usłyszały. Zapraszamy oczywiście bardzo chętnie wszystkich. Studenci garną się do gry bardzo. Nawet można powiedzieć, że jest ich sporo. Przychodzą do klubu w tygodniu, w weekend, głównie w weekend większymi grupami. Biorą sobie stół, ostatnio tutaj dwa stoły, 3-4 godziny bez żadnej przerwy chodziły, przychodzi sobie większa grupka. Zdarzają się nawet grupy, które coś już tam wiedzą, zagrają sobie tak zwanego debla, czyli dwóch na dwóch, czyli jakieś tam pojęcie o zasadach jest, więc dużej edukacji tutaj nie trzeba będzie, myślę, na rozpoczęciu mistrzostw robić. Ale tak, myślę, że osób, które zgłoszą się do imprezy, będzie sporo, zwłaszcza teraz po audycji, jak usłyszą, bo jeszcze może nie wszyscy wiedzą, że coś takiego organizujemy. Jeśli chodzi o osoby grające, to mogę śmiało powiedzieć, że jest ich sporo i mam nadzieję, że jest więcej niż myślę.
Będzie działo się 13 października w piątek 13 po godzinie 18 w Number One Klubie w Zielonej Górze. To wszystko przy ulicy Leopolda Okulickiego 35. Wszystko się zgadza.